Lazaros. Kiedy spotkałem Lazarosa pierwszy raz, zburzył wszystkie moje oczekiwania. Najpierw myślałem, że będzie wyglądał młodo i atletycznie. Wyobraziłem go sobie bardziej w duchu sportowym, coś na kształt Citius, Altius, Fortius. Szybko, wysoko, mocniej. I wreszcie go ujrzałem. Jakże mylne było takie nastawienie. Moim oczom objawił się widok, przepraszam za skojarzenie, przypominający raczej fauna. Brakowało tylko rogu wypełnionego winem. A spektakl Lazarosa właśnie był bliski rozpoczęcia, bo dał się słyszeć trzeci dzwonek. Kurtyna poszła w górę. Niedalekie od prawdy były moje asocjacje, czego zresztą doświadczyłem, ale o tym później. Odbywało się spotkanie przedwyjazdowe. Rozpoczęliśmy rozmowę. Tak się wydawało. W krótkim czasie zorientowałem się, że to jest raczej tyrada Lazarosa, ale jakże niezwykle zajmująca. Ocknąłem się na chwilę i zdążyłem wtrącić jednym tchem moją obawę o możliwość ustalenia lokalizacji w Helladzie, gdyż miałem w pamięci pewne rzymskie zdarzenie. Otóż źle skręciłem na jednym ze ślimaków drogowych i podróż wydłużyła się o pół godziny. Dodatkowo odbyło się to w nerwowej atmosferze, gdyż każdy był zmęczony pokręconą pozycją w ciasnym pudełku z samochodowej blachy i tylko czekał, aby odpocząć w wygodnym łóżku. Dlatego teraz, na wszelki wypadek, kupiłem dwa GPS-y, chcąc być przygotowanym na takie niespodzianki. Nie omieszkałem pochwalić się Lazarosowi. On zaś, z właściwą sobie swadą, wskazując na wyciągnięty dopiero co z kieszeni telefon komórkowy, odparł frywolnie, że praktycznie do orientacji celu wystarczy smartfon. Tym samym zakończył bardzo newralgiczny temat, który jawił mi się jako problem. Oniemiałem. Nie mogłem uwierzyć, że telefon komórkowy, a właściwie GPS istniejący w nim, może wskazać poszukiwany adres, mimo że nazwy przedstawione na tablicach przydrożnych będą dla mnie nieczytelne, podobnie jak to miało miejsce w Izraelu czy Palestynie. Lazaros wspomniał również w pośpiechu o łódce w polskim garażu, po czym napomknął o groźnym dla siebie zdarzeniu, zatrzymując się na chwilę przy opisie niekomfortowych dla człowieka sytuacji. Kiedyś pospiesznie wracał późną nocą z filharmonii ze smyczkiem w dłoni, jak w końcu przystało na wiolonczelistę i był nagabywany przez dwóch osobników spod ciemnej gwiazdy. Nie mogąc się od nich opędzić, w akcie desperacji wymierzył smyczkiem w tors napastnika, pytając, czego ten od niego chce. Słowa te zaskoczyły i jednocześnie przestraszyły najbliżej stojącego przeciwnika, ponieważ w księżycowej poświacie nie widział, jaki przedmiot trzyma w ręku zdeterminowany muzyk. Po chwili oniemienia odburknął mu. Usiłujemy ustalić, która jest Trochę mu się przy tym język plątał. Nie wiadomo, czy z nerwów, czy był już na tyle pijany. O co chodzi? Podminowany artysta ze złością powtórzył pytanie, ale mimo to zdołał zachować poziom uprzejmości. Nie udawaj Greka. Chodzi o godzinę. Która jest? Lazaros wybuchnął nerwowym śmiechem. Ja wcale nie udaję Greka, bo nim jestem, panowie. Ja jestem Grekiem, rodowitym Grekiem. Zdębieli obaj, robiąc przy tym nietęgie i głupie miny. Jednak nie dociekali, co miał na myśli tajemniczy i dystyngowanie ubrany, przygodny przechodzień z groźnie wyglądającym podłużnym przedmiotem w dłoni. Puścili go wolno i dalszy powrót Lazarosa do domu przebiegł już bez zakłóceń. Jeszcze kilka innych anegdotek opowiedział nam nasz rozmówca i tak upłynął bardzo miło czas. Natomiast jeśli chodzi o wyjazd, ciągle pozostawało do omówienia wiele spraw. W popłochu pomyślałem sobie, że nie poruszyłem najważniejszych tematów, na których mi szczególnie zależało. Nagle spostrzegłem, że minęły 2 godziny i to z sążnistym okładem. A tu Lazaros wyraźnie dał do zrozumienia, że chce opuścić nasze towarzystwo. Później przekonałem się, że to uczucie mojego popłochu i niedobrnięcia do sedna będzie za każdym razem się pojawiało podczas rozmów z Grekiem. Lazaros potrafił jak za lekkim muśnięciem smyczka wydobyć w swoich opowieściach całą gamę ciekawostek, kolorytu, niepowtarzalnego klimatu, chociaż cymbalistów było wielu, ale nie prowadzących tak fenomenalnie nut swoich opowiadań. W końcu malować językiem narrację każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej. Nie każdy natomiast posiada epicki rozmach. Nawet musiałem sobie narzucić pewne ryzy i dyscyplinę, by nie dać się ponieść zasłuchaniu w melodii rozsnuwanych historii. Czułem się niczym Odyseusz, przepływający obok wysp, gdzie urokliwe i uwodzicielskie śpiewy syren powodowały zapominanie o całym świecie. No, ale Odyseusz miał obok siebie dzielnych żeglarzy, którzy go przytroczyli do masztu i zatkawszy sobie uszy, nie ulegali namowom pojawiającym się raz za razem w jego oczach oraz prośbom wydobywającym się z niemych dla załogi ust, wzmocnionym rozpaczliwą mimiką twarzy i nerwową gestykulacją głowy. Pomni rozkazów o zaciśnienie węzłów na jego ciele, kiedy będzie domagał się zmiany kursu łodzi ku syrenom, skępowali dowódcę jeszcze mocniej. Ja byłem zdany tylko na siebie. Aż do dnia dzisiejszego nie miałem żadnych pomocnych konkretów, od których uzależniałem planowany wyjazd. Gdy Lazaros ciągnął opowieść niczym doskonały maestro, ja czułem, że zapadam się w otchłań pięknych melodii jego słów. I dalej z radosną beztroską kroczyłem w paszczę lwa, grzęznąc coraz bardziej w transie po wysłuchaniu zajmujących historii. Ratunku! Znikąd pomocy. Nie mogłem nic zrobić. Wpadałem w ręce cyklopa Polifema, szukającego Odyseusza wśród swoich owiec, jeżeli trzymać się konotacji mitologicznych pochodzących wprost ze starożytnej Grecji. Jak tonący nabrałem powietrza w płuca, bodaj ostatni raz i końcowym tchnieniem wyrzuciłem z siebie to, o czym w pierwszej kolejności chciałem usłyszeć. A więc o nurkowaniu, o czarterze jachtów, o prowadzonych kursach żeglarskich w kraju wilków morskich, gdzie przecież wypijało się duszkiem wszelkie umiejętności i porady bosmańskie wraz z marynistycznymi historiami, praktycznie z mlekiem matki. Tak myślałem. Jednak Lazarus, wstawszy już z miejsca, zatrzymał się w pół kroku ze zmieszaniem widocznym na twarzy. Jego oczy powędrowały w stronę uliczki, którą miał zmierzać szybkim krokiem do domu, chyłkiem i jednocześnie miękko przekradając się przez coraz bardziej ocienione przecznice. Stało się najgorsze, czego w najśmielszych przypuszczeniach nie byłem w stanie przewidzieć. Oto odparł, że on na temat sportów wodnych nie ma żadnego, a nawet bladego pojęcia, z tej racji, że nie posiada wystarczającego, jego zdaniem, w tym zakresie doświadczenia. Kryją się w tym człowieku duże sprzeczności, albo wiele nie rozumiem. Przemknęło mi przez myśl lotem błyskawicy. Jednakowoż mój projekt w jednej chwili się zawalił. Wszystkie plany, tak misternie i skrupulatnie przygotowywane, legły w gruzach i to w jednym momencie. Prysnęła myśl o wykorzystaniu każdej cennej chwili w Grecji, z której chciałem wycisnąć ostatnią kroplę jak z cytryny i pomyśleć, że scenariusz mojej podróży miał opierać się o rzeczowe wskazówki kompetentnego Lazarosa. Stałem w osłupieniu dobrych kilka chwil z szeroko otwartymi ustami. Ziemia mi się osunęła spod nóg. Widocznie Atlas przypomniał sobie tę chwilę, kiedy w zadaniu wyręczał go Herakles. Tytan podstępem wymusił na Herosie podtrzymywanie sklepienia niebieskiego. W oczach miałem ciemność, w głowie ból, a całym ciałem wstrząsnął strach. Czy mogłem się na długo ostać w konsternacji i oniemieniu? Nie. Byłem jak kickbokser, któremu z nagła spadł cios na głowę niczym Zeusowy piorun. Powoli, z mętlikiem w oczach, próbowałem podnieść wzrok i niezdarnie się poruszyć. Wydobyłem z gardła ledwie kilka monosylab. Usłyszałem samego siebie. Nie do wiary. Nigdy bym w to nie uwierzył. Przecież nie należę do grupy osób zapominających języka w gębie. Na to się zdało studiowanie literatury przez 5 lat i dziennikarstwa przez kolejne 2, żeby wyszło tylko mamrotanie, coś na kształt koziego beknięcia? Takie tylko kozio beknięcie? No tak. Nie wszystko można zaplanować i przewidzieć. W podróży takie nieoczekiwane sytuacje umieszczam w ramach przygody albo fascynującego zwiedzania i odkrywania nieznanych mi dotąd rejonów. Ale tutaj poczułem się raczej jak ten, któremu brakuje potwierdzenia płatności tuż przed kasą. I to wymowne wpatrywanie się ekspedientki. A czas się przedłuża. Wręcz wlecze. Pojawia się napieranie kolejki, gorące oddechy na plecach, natrętne z niezadowolenia cmokania. Tworzy się gęsta atmosfera niechybnego linczu. Biedny ludek szuka długo i głęboko w kieszeni, a gdy okazuje się, że jego ręka szukała, lecz niczego nie znalazła, poczuł, że go pali policzek rozogniony. W końcu Upuściła się kropla śliny z kącika moich ust i wreszcie stężały mięśnie. Oto stoczyłem się w otchłani Hadesu. Gruchnąłem jak długi o dno, aż echo poszło gromkim odbiciem. A tak chciałem dowiedzieć się więcej o kraju Odyseusza.